Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Proszę Państwa, wolałbym nie rozmawiać o tym, ale niestety czwarta fala koronawirusa podobno nadciąga. Moim gościem dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z uczelni Łazarskiego, wykładowca.
Dzień dobry.
No panie doktorze, no, naprawdę wolałbym z panem o grypie porozmawiać,
tak,
że mnie w gardło
o czymś
boli.
Innym. Tak jest, no. Tak jest, ja też.
Będzie ta czwarta fala w Izraelu jest większa niż fale poprzednie. Gdzie indziej jest na szczęście lepiej.
Tak.
No ale czy my mamy się bać?
Bać to może złe słowo, ale być ostrożni, być uważni. To nam tego nam brakuje oczywiście. Tego nam brakuje, co widać na ulicach, to widać w środkach transportu, w miejscach zamkniętych, z dużym skupiskiem osób. Widać po statystykach dotyczących szczepień, że przestaliśmy się bać, a w zasadzie przestaliśmy być ostrożni. Przestaliśmy się szczepić. Nie leczymy się w ogóle.
Muszę wspomnieć o tym przypadku Izraela, bo to był taki przykład, jak oni się fantastycznie wszyscy zaszczepili. I 1 września, proszę Państwa, w Izraelu zanotowano rekord. Izrael to jest małe państwo, ale tam 20,5 tysiąca nowych przypadków. Dziennie ta liczba nie spada poniżej 10 tysięcy, gdy tymczasem rekordy sprzed roku wynosiły 11 tysięcy i wtedy wyrywano włosy z głowy.
No tak, ale przyszła Delta, zaszczepili się w 56% i otworzyli cały kraj. Było to na przełomie marca i kwietnia, wtedy kiedy cała Europa, w tym Polska, była zamknięta i płacą cenę tych, przepraszam, nie najmądrzejszych decyzji, które podjęli. I jeszcze jedno. Są grupy bardzo ortodoksyjne. Hasydzi na przykład się nie szczepią. Byli na wycieczce na Ukrainie, bardzo pobożni.
I to potężnymi grupami rzeczywiście.
Tak. I 1400 osób wróciło zakażonych. Jeszcze 200 do tego osób sfałszowało dokumenty. Więc Naftali Bennett, premier Izraela, postanowił, że będzie proces. Tak nie można.
No
to są wszystko
błędy. To jest Izrael, ale w Anglii 42 tysiące zanotowano teraz, w ciągu 4 września, dwa tygodnie temu, gdy tymczasem rekord ze stycznia wynosił 68 tysięcy. To nie są ciągle te wyniki jasne i miejmy nadzieję, że ich nie będzie. No ale panie doktorze, oni też są zaszczepieni.
Dobrze,
ale to może te szczepionki są jakieś.
Nie, szczepionki są okej. Okay. Szczepionki są okej. Okay. Chronią przed ciężkim przebiegiem, ale nie chronią do końca, przynajmniej przed zakażeniem.
To prawda, teraz, że tam znacznie mniej
mówimy
ludzi...
o zakażeniach. Mówimy o zakażeniach. Dużo mniej trafia do szpitala, dużo mniej choruje. Te statystyki się na szczęście rozjechały, bo kiedyś przy tej samej liczbie mieliśmy 1500 zgonów czy 1200 zgonów w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj jest kilkanaście. Dotyczą osób starszych, ale dotyczą też młodszych. To jest pandemia niezaszczepionych. W związku z tym, że ten koronawirus ustawił wysoko poprzeczkę odporności populacyjnej na poziomie 90 kilku procent, bym powiedział.
Pan mówi pandemia niezaszczepionych, to w Polsce widać na przykładzie tych trzech województw, gdzie jest najwięcej nowych przypadków. Tam jednocześnie jest najmniej zaszczepionych.
Dokładnie tak. 2,6, 3,4 to są takie dane na 100 tysięcy osób, które są w województwach lubuskim, podkarpackim, podlaskim, zachodniopomorskim i tam rzeczywiście jest najmniej osób zaszczepionych. Jeżeli weźmiemy taką prostą statystykę, że powiedzmy 80 czy 100 osób będzie dzisiaj zakażonych na Mazowszu, to na Lubelszczyźnie będzie 70 na przykład.
Strzelam zupełnie. Jest dużo mniej ludzi.
Dużo mniej ludzi. Nie ma takiej aglomeracji jak Warszawa. Więc to wszystko wskazuje na to i takie są dane.
No dobrze, ale panie doktorze, czy receptą na to miałby być na przykład lockdown powiatami? Albo... No bo jeśli na przykład spojrzymy na to historycznie, przecież nie wiem, co mnie bawi, bo rok temu na przykład ogłaszano ten podział i kryteria na żółte, zielone, żółte i czerwone strefy. No to według tego podziału, no to już jeden z powiatów w województwie lubelskim powinien być w strefie żółtej.
Tak jest.
Łęczna. Znana mnie skądinąd wyłącznie z kopalni węgla. Proszę się nie gniewać, przepraszam, i klubu sportowego, jeśli pominąłem jeszcze jakieś inne atrakcje Łęcznej.
No, ale powiedzmy sobie szczerze, tam jest najmniej osób zaszczepionych. Samorząd zresztą Łęcznej mówił o tym bardzo, bardzo wyraźnie na konferencjach. 30% osób zaszczepionych, więc trudno się dziwić, że tak jest. I teraz tak.
Ale to co można zrobić? Mają się szczepić? Co by im pan powiedział teraz?
No, jest późno, ale nie tak późno, żeby było za późno. Oczywiście, że się szczepić, bo część w ten sposób uda się ludzi uratować przed zakażeniem i ewentualnie potencjalnie ciężkim przebiegiem, który może dotyczyć wszystkich, szczególnie starszych, ale także dzieci, bo narasta ta liczba osób, które chorują, coraz młodszych. I w szpitalach obserwujemy to. Na Zachodzie jest to bardzo duża liczba przy tych danych, o których pan redaktor wspominał.
O tej trzeciej dawce szczepień, o szczepieniach dzieci jeszcze porozmawiamy, ale skoro pan jest prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, ja nie mogę nie spytać o to, z czym się boryka bardzo wielu z nas. To jest ta plaga, się nie gniewać za sformułowanie, teleporad.
Ależ oczywiście.
Przepraszam, że lekarze bardzo niechętnie podejmowali tę działalność. Stwierdzili, że oni nie są, nie pracują na infolinii, są lekarzami. No ale teraz mam wrażenie, bardzo wielu się przyzwyczaiło do tego. Może za bardzo się przyzwyczaiło.
Myślę, że być może część za bardzo. Wchodzi od 1 października taka twarda, bym powiedział, twarde odgraniczenie, kiedy pacjenta możemy poprzez teleporadę, a kiedy nie. Jest ono twarde, ale dobre. Ja bym powiedział tak, dla wielu pacjentów jest to dobra rzecz, nie tylko w pandemii. Dobra, wygodna, dla lekarzy pewnie też. Mamy trochę więcej, czy możemy mieć nieco więcej czasu dla pacjenta, który tego wymaga, ale na litość boską. Musimy likwidować tą bombę, która się nazywa długiem zdrowotnym, bo Polacy przestali się leczyć i przestali często, niestety, co pan redaktor powiedział, być leczeni. No w związku z tym trzeba zrobić tak, żeby...
To się wzięło stąd, z dwóch rzeczy naraz. Z jednej, ludzie się bali pójść do szpitala, bo się zarażą koronawirusem. Do przychodni, do szpitala, bo się zarażą koronawirusem, więc nie pójdę do specjalisty. Z drugiej strony, nawet jeśli próbowali się dostać, to czasami były drzwi zamknięte. Sorry, bo mamy koronawirusa i tylko tym się zajmujemy. No, teraz tych przypadków nie mamy.
Sytuacja od kilku miesięcy jest dobra, a my obserwujemy, że pacjenci są w takim letargu. Często też
nie
ochrona
wrócili.
Zdrowia.
Czy pacjenci
nie
wrócili do specjalistów?
Tak, nie wrócili do nas, tak? Nie wrócili do specjalistów. Nie wrócili w takiej ilości, jaka jest potrzebna do rozbrojenia tego długu. I jeżeli można, w tym bardzo ważnym miejscu, w którym mam zaszczyt być dzisiaj, zaapelować i do środowiska medycznego, do którego apelują wszystkie stowarzyszenia, także Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i inne dotyczące POZ-u oraz wszystkie towarzystwa naukowe, ale także do pacjentów. Kochani, leczmy się, bo rzeczywistość może być taka, że za kilka miesięcy, za dwa, za pięć, jakieś mikrolockdowny mogą być. I to będzie nam przeszkadzało. Szczepienia też są warunkiem tego, żeby przyjęcia do szpitala były łatwiejsze, żeby nie były zamykane oddziały. Przy tej niedoborach, przy tym wszystkim, co państwo słyszycie o kadrach, o zamykanych czasem oddziałach, jest to rzecz kluczowa.
Szczepmy się i leczmy się, powtarza dr Michał Sutkowski. O szczepieniach dzieci i o tym, czy trzecia dawka uratuje starszych, uratuje nas przed czwartą falą epidemii. O tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to jesteśmy w internetach. Panie doktorze, trzecia dawka, jak słyszymy, już gdzieniegdzie biorą ją wszyscy, jak popadnie.
Tak.
Na razie się na to oburzamy, ale za chwilę będzie tak, że bierzcie sobie jak chcecie, być może. No właśnie, czy to jest konieczne?
Jest konieczne. Jest konieczne i najważniejsze są te grupy, które zostały podane w komunikacie 11 Ministerstwa Zdrowia z 1 września. Więc osoby, które mają aktywną chorobę nowotworową, osoby, które są dializowane, osoby po przeszczepach komórek macierzystych do 2 lat, osoby na lekach, na sterydach i lekach immunosupresyjnych, osoby z zaburzeniami odporności ciężkimi lub umiarkowanymi. To jest ta grupa, która mogła nie wytworzyć właściwej odporności. To jest grupa w Polsce około 240 tysięcy. Mało się zaszczepiło, bo dopiero 12 tysięcy osób z tej grupy.
Mówimy o trzeciej dawce.
O trzeciej dawce. Dla tych osób, dla tej grupy. Ale od wczoraj wiemy, że od 24 września będą się szczepić medycy pracujący przy koronawirusie. Mam nadzieję, że to będzie grupa...
Pan się zaszczepi trzecią dawką?
Tak, oczywiście. Ja się zaszczepię trzecią dawką możliwie jak najszybciej. I zaszczepię się później zaraz na grypę. Przeciwko grypie oczywiście. I teraz następna rzecz to są te osoby i ważna regulacja, którą chciałbym bardzo pochwalić. 50 plus wszyscy. 50 plus wszyscy.
Co to znaczy?
No wszystkie osoby powyżej 50 roku życia, niezależnie od chorób współistniejących.
Przepraszam bardzo, że tak się kolokwialnie zwracam, ale to od paru dni ja.
Tak, ja wiem. Ja
tak,
wiem.
Że coś się... Ale że, nie, ale zaraz, nie. Nie, tak. Ale nie, nie można mnie tak wpychać od razu do grupy starszaków.
Nie, nie mówimy o grupie starszaków. Rekomendacje Rady Medycznej...
Dajcie mi jakąś chwilę w średniakach pobyć, no na litość boską.
Młodość, niewieczność, panie redaktorze. Młodość, niewieczność.
Chcę mi powiedzieć, że została mi tylko uroda.
Zostało szczepienie. Ale dedykujemy tę pierwszą
grupę. Nie, błagam,
grupę.
Za dedykowanie to ja będę was wszystkich palił żywym ogniem. Dedykować można książkę.
Tak.
Czyli polecamy.
Polecamy w takim razie. Tak jest, wiedziałem. Tak? Wiedziałem, to właśnie to prowokacja, bo to już kiedyś słyszałem. Polecamy to szczepienie trzecią dawką, szczególnie osobom starszym, i to nie są wszyscy powyżej 50 roku życia, nie dzień dobry, to ja już powinienem, ojej, tak długo nie żyją. Proszę państwa, starsze osoby nie wytwarzają takiej odporności i po tych 8-9 miesiącach, o których wiemy także w Polsce na podstawie badań, ta odporność nie tylko poprzez przeciwciała, bo to można łatwo zmierzyć, ale odporność komórkowa, komórek pamięci, całego tego mechanizmu immunologicznego, cholernie skomplikowanego, przepraszam za cholernie, zmniejsza się zdecydowanie. I w związku z tym warto to zrobić, żeby podnieść, i znacząco podnosi się ta odporność. I ta trzecia dawka dla tych osób, które zaszczepiły się pierwszymi dwoma, powinniśmy ją polecać i będzie zdecydowana poprawa dla tych osób. Zdecydowana poprawa. Te osoby i tak chorują bardzo mało, ale zachorują bardzo łagodnie, jeżeli w ogóle. Natomiast dalej apelujemy o tą pierwszą i drugą, bo to są rzeczy najważniejsze.
Rozumiem, że first things first, czyli najpierw apelujemy do tych wszystkich, którzy się nie zaszczepili, żeby się zaszczepili. Zanim spytam o te szczepienie dzieci, ale panie doktorze, pan zna ludzi, leczy pan od dobrych paru lat, nie wypominając wieku.
32.
To proszę mi powiedzieć na litość boską, dlaczego właściwie ludzie się nie szczepią? Bo ja rozumiem, że można nie do końca wierzyć, że te wszystkie pandemie nie są takie groźne. Mam takiego kolegę, który macha na to ręką, mówi, to wszystko tam, pic na wodę, fotomontaż, ale jak powtarzam, dla świętego spokoju to ja się zaszczepię.
No właśnie.
Choćby dlatego zaszczepił.
No tak, niektórzy się zaszczepili dla świętego spokoju albo dla wyjazdu na wakacje, ale dobrze, kierunek jest dobry. Najważniejszy jest to zero-jedynkowe.
To dlaczego tak robić? Tak, zna pan ludzi.
Ludzie mają bardzo małą świadomość medyczną i to nie zawsze jest ich wina. I świadomość medyczną, pewne podstawy. My i tak nauczyliśmy się tak, że ze szczepień 4%, 2%, 10% na grypę, 10 w porywach, mamy 50% ponad osób zaszczepionych w ogóle. Więc to uważam, że sukces także naszego środowiska i pana redaktora środowiska oraz tego wszystkiego, o czym się mówi od półtora roku. Ale poza tym jest tak, bardzo dużo jest przekory w ludziach młodych.
Ja
na złość matce nie założę czapki, niech mi uszy zmarzną. Ja słyszę, że nie zaszczepią się, bo nie lubią polityków. Oddzielmy to.
Minister Niedzielskiego nie lubią, się nie zaszczepią.
Tak. A co to ma do rzeczy? Nawet jeżeli. I teraz to wszystko tworzy dziwny kontekst. Internet. Pozwolenie dla tych wszystkich ruchów wariackich, które zupełnie zdominowały przecież media społecznościowe. My na to pozwalaliśmy przez wiele lat, otwieraliśmy puszkę Pandory i ona się w końcu otworzyła, tam wyskoczyła i teraz mamy to, co mamy. To są wszystko konsekwencje, które w Polsce są o 20-30% punktów procentowych większe niż na Zachodzie, bo tam też oczywiście to zjawisko istnieje, ale jest jednak marginalne. Masę takiego... To jest brak zaufania do wszystkich, brak autorytetu do wszystkich.
Ma pan rację, nie tylko do lekarzy, tak w ogóle. Politycy namawiają, żeby się szczepić, czyli
kombinują,
na pewno
coś
mają
dla
w tym
firm,
interes. Ale to może pan ma w tym interes, pan namawia do szczepień, może pan dostał
ale
jakąś...
Ale oczywiście, że mam interes, panie redaktorze, bardzo prosty, ja chcę mieć zdrowych pacjentów i chcę, żeby
oni
byli bezpieczni.
Chciał mieć zdrowych pacjentów, to znaczy był pan bezrobotny.
No nie. Jest właśnie dług zdrowotny, który warto... rozminować.
Dług zdrowotny, to wyjaśnimy. To chodzi o to, że przez półtora roku, tak? Nie leczymy się normalnie, bo mamy pandemię i w związku z tym narasta właśnie ta liczba tych niewyleczonych
choroby układu krążenia, onkologia, to są te wszystkie rzeczy, ale różne choroby neurologiczne. No, ludzie z udarami leżą w domu, bo się boją iść do
tego. To jest jakaś masakra.
Masakra. No, z zawałami leżą w domu. To są rzeczy niewyobrażalne. Jeżeli pytamy kardiologów, to kardiolodzy mówią, słuchajcie, o 40% nam się zmniejszyło. No, w jaki
ale
sposób?
Ludzie nie przestali chorować na serce.
No oczywiście, że nie przestali. Dlatego można przez chwilę wytrzymać, ale oczywiście też nie należy wytrzymywać z zawałem w domu, ale trzeba to zacząć leczyć. I takich przypadków wszędzie, z każdej dziedziny, ja już nie mówię o psychiatrii na przykład, no bo to są prawdziwe problemy obok prawdziwego problemu, jakim jest koronawirus. I musimy równolegle te rzeczy
okiełznać. Ci antyszczepionkowcy uważają, że to właśnie to jest ta planowana epidemia, wy chcecie nas wszyscy wykończyć. Znaczy, ja chyba też, jak rozumiem, jestem częścią tego establishmentu razem z panem i z politykami, media również przecież.
Ale jaki mielibyśmy cel. Jeżeli każdy sądzi według siebie,
jest
przepraszam.
Ludzi. Wie pan, jest, tłok jest w tych centrach handlowych.
Całe życie my, środowisko i nie tylko my, walczymy o to, żeby jak było jak nas najwięcej, żeby ludzie byli zdrowi, żeby byli zadowoleni, szczęśliwi, żeby był dobrostan. I nagle ktoś mówi, że ja jestem takim doktorem na M i paru z nas jest. I dostajemy takie informacje. No to jest
dobrze, spotyka pana fala hejtu?
No oczywiście. Codziennie.
Jak?
No bardzo różnie, łącznie z groźbami karalnymi, łącznie z atakami na ulicy i tak dalej, i tak dalej. Albo pyskówkami przynajmniej.
Jak natomiast pan sobie z tym radzi?
Ja sobie radzę. Gorzej jest z rodziną oczywiście, ale też sobie już radzimy. Natomiast ja ludzi szanuję wszystkich. Szanuję tych, którzy się nazywają często sami, bo ja nawet, wie pan, nie wiedziałem. Ja jestem może człowiek prosty i naiwny. Nie wiedziałem, że się nazywają foliarzami, tak? Oni mówią do mnie, jesteśmy foliarzami, tu pana właśnie potraktujemy jakimś kawałkiem kija. Ja mówię, ludzie, ja was szanuję, ale macie złe poglądy. Po prostu. Szanujmy się do jasnej cholery. Przepraszam, znowu za cholerę, specjalnie to powiedziałem. Ale tak jest. Szanujmy się.
No dobrze, jeśli komuś trzeba ufać, to ja ufam w tej sprawie lekarzom. No ale może jestem naiwny, może powinienem ufać doktorowi Ziębie. Jest taki inżynier, który leczy wszystko witaminą C. No lewoskrętem albo prawoskrętem, ja tam nie ogarniam tych skrętów, ale on leczy.
No tak.
Ręce, które leczą, państwo mi patrzą prosto w oczy. Adin 2, 3, 4. I już jesteście zdrowi. No dobra, a teraz serio. Szczepienia dzieci, bo to jest poważny temat. Znowu będzie wielka awantura, wie pan o tym.
Oczywiście.
Że chcemy wymordować dzieci, że eksperymentujemy na nich. Przypomnę, ja się przyznałem w internetach, że zaszczepiłem, znaczy nie własnoręcznie rzecz jasna, swoje dzieci. Bo mam dzieci 13, 16,
18. Tego, co pan, co pan przeczyta.
Nie, pan, nie, ja...
Też
pana,
jestem,
niech pan spojrzy
też,
na mnie, ja mam dość grubą skórę, naprawdę...
No nie do końca to nie prawda, proszę państwa.
Nie, nie, ale mnie to nie rusza.
Dobrze.
Mnie to nie rusza, naprawdę. Natomiast zastanawiały mnie te argumenty. Znaczy, to jest argument taki, eksperymentujemy na dzieciach.
Nie, no
te szczepionki są nieprzebadane,
bzdura.
A my już chcemy na pięciolatkach.
Ale proszę państwa, czy ktoś by to robił na własnych dzieciach? Lekarze też mają dzieci i będą szczepić. Platformy wobec tych
ale
szczepionek...
Ale my nie wiemy, czy wy na pewno zaszczepicie własne dzieci.
No to możemy to... Kamery. Jeszcze trochę kamer. Panie redaktorze, szanowni państwo. Szczepionki, platformy do tych szczepionek to prawie 30 lat. To jest jak z samochodem, które budujemy od 100 lat czy 100 iluś i gdzieś włożyliśmy dobrą część, to się nazywa mRNA na przykład. Są zresztą inne szczepionki, ale dla dzieci ta jest polecana, bo tutaj są badania i będą badania i pewnie na początku listopada będzie taka rekomendacja dla dzieci powyżej 5 roku życia. Ale popatrzmy na to też realnie. 95% osób dorosłych szczepi swoje dzieci, szczepienia się nazywają obowiązkowe. Nazwa nie jest najlepsza, bo kojarzy się z przymusem, a no takiego przymusu nie ma i nie będzie. Nikt nie będzie za hajdawery kogoś brał do punktu szczepień i na siłę szczepił. Nie ma takiej możliwości i nikt tego nie będzie robił. W wolności to się będzie działo, ale ta wolność powinna być opakowana świadomością, wiedzą.
No dobrze, ale panie doktorze, no wie pan, jaki będzie przekaz? Niech pan ten przekaz spróbuje się z nim zmierzyć. To znaczy, no panie doktorze, no robimy nową szczepionkę. Jeszcze nie było takiej szczepionki, bo nie było takiej epidemii. Robimy nową szczepionkę i każemy 5-letnim dzieciaczkom, które przecież, jak słyszymy, bardzo łagodnie,
w ogóle nie do końca. W Stanach Zjednoczonych w ciągu tygodnia 250 tysięcy zakażonych. bardzo dużo z tych dzieci choruje na COVID, na long COVID, mają zespół PIMS, bardzo dużo powikłań. Oczywiście dzieci żyją po przechorowaniu tego koronawirusa, ale jedno na tysiąc umiera. To nie są takie sobie drobiazgi jedno na tysiąc, prawda?
No tak, poza tym warto raczej nie chorować niż chorować.
Warto nie chorować, bo można mieć chociażby ten PIMS i problemy kardiologiczne w niedalekiej przyszłości.
Poza tym każdy rodzic wie, co to znaczy chore dziecko w domu.
Tak jest, nawet tylko średnio chore, a tu jest choroba, której w dużym stopniu skutków przewlekłych także u dzieci nie znamy. I mamy teraz możliwość, korzyść i ryzyko. Korzyść zdecydowanie przewyższa.
No ale ryzyko, zna pan ryzyka.
Ale one są przy wszystkich szczepionkach. Niewielkie ryzyko jest przy każdej szczepionce, że będzie wstrząs anafilaktyczny raz na milion, żeby coś się wydarzy raz na 100 tysięcy, ale to są pewne fakty. I teraz każdy może sobie to wybrać. I prosimy o to, żeby nas, przepraszam, nie atakować, nie hejtować i nie atakować punktów szczepień, nie, bo to jest groźne. Jeżeli państwo uważacie, że wolność, no to wolność do końca, także dla nas. I dla wyboru tych rodziców, którzy zachowują się bardzo rozsądnie w Polsce, którzy nam wierzą, bo takich jest bardzo dużo. Mało krzyczą ci rodzice, mało krzyczą, mało się dopominają. Nie ma organizacji pacjentki, która będzie walczyła proszczepionkowo. Ja o to apeluję do rodziców.
Ludzie, wie pan, sami wolą zamiast krzyczeć w internecie posłać te swoje dzieci na szczepienie. No, ja to rozumiem.
I też ja to rozumiem. Na pewno nie ma dobrej kampanii, na pewno wykonano wielu błędów, tak jak mówię, no kłaniano się antyszczepionkowcom, na pewno niektórzy posyłali do nich
również.
Politycy również. I to jest niewłaściwe, bo politycy nie mają, przepraszam, tytułu. I jeżeli ja wchodzę do samolotu, to ja wierzę pilotowi, bo ja się kompletnie na tym nie znam. Czy leci z nami pilot? Dobre pytanie w samolocie. Ale czy w pandemii? Nie wierzyć lekarzom w pandemii, proszę państwa, to jest błąd logiczny. I jeżeli znajdziecie grupę, niewielką grupę lekarzy, którzy mówią inaczej o szczepieniach, to znaczy,
zawsze
że się mylą.
Zawsze znajdziemy.
Ale
zawsze znajdziemy. Wie pan, w internecie, internet jest pełen rozmaitych lekarzy, którzy twierdzą, że to wszystko jest fikcja, że wy żyjecie... No, nie wiem, z tych szczepionek, z czegoś tam żyjecie. No. A już wiem z czego. No, choćby z tego, że proszę pana, za pracę z chorymi na COVID dostaje się podwójnie płatny dyżur.
Nie, no podwójnych płatnych dyżurów nie ma. Są dyżury, są pieniądze za szczepienia, ale to jest logiczne. I ktoś wykonuje dodatkową pracę. I to nie są wielkie pieniądze, które mają jakieś kompletnie ogromne znaczenie. My nie jesteśmy propandemiczni. My jesteśmy przeciw pandemii i dla szczepień, które są jedynym skutecznym lekarstwem obok naszej ostrożności, uważności, empatii.
Sekundę. Pan ma dzieci, wnuki małe?
Mam dzieci, ale nie mam jeszcze wnuków.
Dzieci ma pan za duże pewnie.
Za duże.
To nie jest dobrym przykładem. No bo chciałem spytać...
Ale szczepię dzieci przecież. Szczepię 32 lata dzieci i rodzice mi wierzą. Nie ma takiego. Trzeba rozmawiać. Macie państwo wątpliwości? Przyjdźcie, rozmawiajmy. Jeżeli nie podejmiecie inną decyzję, trudno. Ale jeżeli damy sobie szansę, jeżeli damy sobie szansę, grupy, które się nazywają, nazwijmy to antyszczepionkowe, czy no, takie, które nie chcą się szczepić, po prostu nie przychodzą do lekarza. Nie ma komunikacji. Prosimy o ten kanał komunikacji.
To dość proste i smutne. Szczepmy się i leczmy się.
Dokładnie.
Bardzo panu dziękuję.
I ja dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu. Doktor Michał Sutkowski był naszym gościem. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro.